W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
W ostatnim dniu wizyty apostolskiej w Rumunii ojciec święty Franciszek beatyfikował 7 grecko-katolickich biskupów, męczenników czasów komunizmu.
W niedzielę w mieście Blas w Siedmiogrodzie na Polu Wolności papież przewodniczył tak zwanej boskiej liturgii w obrządku wschodnim.
W trakcie liturgii błogosławionymi zostali ogłoszeni biskupi, którzy byli torturowani i więzieni przez komunistyczne władze za wiarę od końca lat 40. do lat 70. ubiegłego wieku.
Wolność i miłosierdzie to cenne dziedzictwo, które pozostawili beatyfikowani biskupi, wskazał ojciec święty Franciszek.
Z wielką odwagą i męstwem wewnętrznym zgodzili się na ciężkie uwięzienie i wszelkiego rodzaju znęcanie się, by nie zaprzeć się przynależności do swego umiłowanego Kościoła. Ci pasterze, męczennicy wiary, przywrócili i pozostawili narodowi rumuńskiemu cenne dziedzictwo, które możemy podsumować w 2 słowach: wolność i miłosierdzie.
Zwracając się do mieszkańców Rumunii, papież zaapelował o budowę bardziej sprawiedliwej i braterskiej ojczyzny.
Chciałbym was zachęcić, abyście zanieśli światło Ewangelii naszym współczesnym i nadal walczyli, podobnie jak ci błogosławieni pojawiającymi się nowymi ideologiami, abyście byli świadkami wolności i miłosierdzia, aby braterstwo i dialog przeważały nad podziałami, dając i powiększając braterstwo własnej krwi, które ma swoje źródło w okresie cierpienia, kiedy chrześcijanie podzieleni na przestrzeni dziejów odkryli, że są sobie bliżsi i solidarni.
Modlitwa Regina Celi z Ojcem Świętym zakończyła boską liturgię. Papież Franciszek podziękował za serdeczne przyjęcie w Rumunii zarówno władzom, jak i zwierzchnikom tamtejszego kościoła prawosławnego oraz całemu świętemu synodowi. Za wspólną modlitwę podziękował wiernym i pielgrzymom.
Dziękuję Panu, który dał mi możliwość modlitwy z wami i zachęcenia was do zaangażowania ewangelizacji i dawania świadectwa miłosierdzia tu w Blasz, ziemi męczeństwa, wolności i miłosierdzia. Składam hołd wam, dzieciom tego kościoła grekokatolickiego, którzy od 3 wieków z apostolską gorliwością dajecie świadectwo waszej wierze. Niech Dziewica Maryja ogarnie swoją macierzyńską opieką wszystkich obywateli Rumunii, którzy na przestrzeni dziejów zawsze ufali jej wstawiennictwu.
Przed odlotem do Rzymu papież Franciszek spotkał się jeszcze w mieście Blas ze wspólnotą Romów.
Hasłem 30. zagranicznej pielgrzymki Ojca Świętego były słowa "Idziemy razem", podkreślające jej ekumeniczny charakter. Rumunia to kraj, w którym 87% ludności to prawosławni.
A poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w niedzielę odbyło się 12. Święto Dziękczynienia. Przyświecało mu hasło "Dziękujemy za wielkich pasterzy Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego".
Mszy świętej przewodniczył metropolita krakowski senior ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Uroczystości te wpisały się w obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski Ojca Świętego Jana Pawła II.
Na początku Eucharystii metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz nawiązał do tego wydarzenia i jego owoców dla narodu.
To jest szczególna okazja do dziękczynienia Opatrzności Bożej za te błogosławione dni. Znamy dziś dobre i wielkie owoce tego pierwszego pielgrzymowania papieża Słowianina do Polski. Przy Janie Pawle II był wtedy obecny pierwszy raz przy papieżu na pielgrzymce drugi wielki pasterz kościoła w Polsce, kardynał Stefan Wyszyński. To była jedyna pielgrzymka, w czasie której prymas jeszcze towarzyszył papieżowi na całym szlaku pielgrzymki. Za obu tych pasterzy dziękujemy w tegorocznym święcie dziękczynienia.
Wybór metropolity krakowskiego na stolicę świętego Piotra poruszył posady ówczesnego świata, podkreślił w homilii ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 roku, jak dodał, uruchomiła głęboki proces przemian, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę wolności.
Wiemy, jakie były dalekosiężne, epokowe konsekwencje wyboru Jana Pawła II, a także jego pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku. Zmieniły one naszą świadomość. Niektórych przeraziły, innych obudziły z letargu, a przede wszystkim uruchomiły głęboki proces społecznych i politycznych przemian, które doprowadziły do odzyskania przez nasz naród wolności i suwerenności.
Wieczorem w niedzielę na placu Piłsudskiego odbył się koncert z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.
To właśnie na placu Piłsudskiego w 1979 roku ojciec święty Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu została odsłonięta w niedzielę tablica upamiętniająca pułk ułanów karpackich.
W uroczystości wzięli udział m.in. weterani II Korpusu Polskiego, rodziny, żołnierzy pułku, przedstawiciele rządu, parlamentu oraz samorządowcy.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Tymon Tytus Chmielecki, nuncjusz apostolski w Gwinei i Mali. Dla pasterza była to sekundycja, czyli druga msza święta po przyjętych święceniach biskupich w Watykanie.
Ksiądz arcybiskup Tymon Tytus Chmielecki w homilii odniósł się m.in. do odsłonięcia tablicy poświęconej polskim bohaterom. Podkreślił, jak ważna jest dziś o nich pamięć.
Bo trzeba pamiętać o tych wydarzeniach wzniosłych, często tragicznych dla Polaków, którzy nie tylko żyli, żyją i będą żyć na polskiej ziemi, ale którzy wielokrotnie w historii byli zmuszani do tego, aby Polskę w jakiś sposób opuścić i tam oddawać za nią swe życie.
Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, powiedział, że żołnierze II Korpusu Polskiego, w tym żołnierze Pułku Ułanów Karpackich, opowiedzieli się po stronie dobra.
Oni wiedzieli, maszerując przez Półwysep Apeniński, a wcześniej walcząc w Tobruku, że są rycerzami dobra, że muszą, tak jak przed wiekami rycerze krzyżowi, pokonać zło, aby nie tylko Polska, ale Europa i świat mogły być budowane na wartościach, które przez wieki kształtowały i tworzyły jej fundament, na wartościach chrześcijańskich. Żołnierze Pułku Ułanów Karpackich wiedzieli, że biją się o świat wartości, który został tak brutalnie podeptany w 1939 roku i w latach następnych przez dwa pogańskie totalitaryzmy.
List do uczestników uroczystości skierowali m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Prezes Rady Ministrów podziękował osobom, które przyczyniają się do zachowania w pamięci dokonań polskich żołnierzy. A list odczytał Adrian Mul, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia.
Organizatorzy dzisiejszych uroczystości, w szczególności rodziny żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich, zasługują na najwyższe uznanie. Przyczyniacie się Państwo do pielęgnowania dziedzictwa polskiej kawalerii i dziedzictwa żołnierzy walczących pod biało-czerwonymi sztandarami o wolność Polski i innych narodów. Cześć i chwała bohaterom. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
A przed mszą świętą poświęcono plac budowy Muzeum Historii Polski Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II.
Muzeum ma powstać w niecałe 2 lata. Nowoczesny budynek stanie między kampusem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Pod koniec kwietnia wykonawca placówki odebrał plac budowy. W niedzielę odbyło się jego poświęcenie.
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, podkreślił, że to nie będzie zwykłe muzeum.
To jest też szkoła. szczególna szkoła to muzeum. Muzeum pamięć i tożsamość imienia Jana Pawła II. Muzeum, w którym chcemy pokazywać, jak widział polskość Jan Paweł II i żebyśmy się tej polskości od niego się uczyli. Po to jest to muzeum. Liczymy na wsparcie wielu ludzi, potrzebujemy przeróżnych obiektów, ale potrzebujemy wsparcia finansowego także, bo to nie jest wszystko, co mamy, te pieniądze.
Placówka będzie prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski. Muzeum będzie współtworzone przez Ministerstwo Kultury. Będzie to państwowa jednostka kultury.
Warto dodać, że dyrektora placówki będzie powoływał minister kultury po uwzględnieniu kandydatury z założycielem, czyli Fundacją Lux Veritatis.
Transmisję z Torunia przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Spaliła się część konstrukcji dachowej zabytkowego kościoła świętego Piotra i Pawła w Gdańsku.
Pożar gasiło 28 zastępów straży pożarnej. Lokalne media wśród możliwych przyczyn wystąpienia ognia wymieniają zwarcie instalacji elektrycznej.
Straż pożarna została poinformowana o pożarze tuż po godzinie 6 rano w niedzielę. Płonął dach nad zakrystią świątyni. Strażakom udało się nie dopuścić do przeniesienia płomieni na dwie, położone wyżej, partie głównych dachów kościoła.
Generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, powiedział, że uratowano wszystkie dzieła sztuki znajdujące się w świątyni.
Zniszczenia w kościele są, bo widać po prowadzonych działaniach są, ale nie aż tak wielkie. Wszystkie dzieła sztuki, zostały, które znajdowały się w kościele, zostały uratowane. Także również tutaj nie ma żadnego problemu. Byliśmy przygotowani do ewakuacji, część została ewakuowana, część została przeniesiona w miejsce bezpieczne. Ołtarz również został uratowany. W tej chwili prowadzimy takie prace, no, mogę to określić, porządkowe.
Świątynia zlokalizowana jest na terenie Starego Przedmieścia. Jej budowę rozpoczęto pod koniec XIV wieku. Kościół był wielokrotnie odbudowywany po zniszczeniach, w tym pożarach.
Tomasz Korzeniowski, konserwator zabytków, podkreśla, że jest to jeden z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej.
To bezcenna pamiątka kultury. Po II wojnie światowej kościół przeżywał trudne czasy. Przez kilka powojennych lat nie był zabezpieczony przed wodą opadową. To spowodowało zawalenie się części filarów. Wówczas runęła więźba dachowa nad nawą główną i nawą południową. Natomiast szczęśliwie do dzisiaj zachowała się oryginalna drewniana konstrukcja nawy północnej. To jest cenna pamiątka sztuki ciesielskiej. Wielką zasługą straży pożarnej, która dzisiaj tłumiła ten pożar nad zakrystią, jest uratowanie tej jednej z ostatnich drewnianych gotyckich więźb dachowych w Gdańsku.
W tym roku doszło do pożaru 16 obiektów kultu religijnego. W ubiegłym roku do 30 takich zdarzeń.
Według strażaków przez najbliższy tydzień wierni nie będą mogli wejść do świątyni Piotra i Pawła w Gdańsku.
Po zwycięskich eurowyborach Prawo i Sprawiedliwość nie zwalnia tempa i już planuje kolejne spotkania z wyborcami przed wyborami do polskiego parlamentu.
W tym tygodniu odbędzie się pierwsze posiedzenie sztabu PiSu, który będzie przygotowywał kampanię partii rządzącej przed jesiennymi wyborami.
Sztab spotkał się już z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim. Podsumowano eurokampanię.
A w sobotę w Szczecinie obradowali regionalni działacze PiSu i jak poinformował szef MSWiA i przyszły europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, ustalono plany działań na najbliższe tygodnie. Czas radości po wyborach do Parlamentu Europejskiego już za nami. Teraz bierzemy się do roboty, powiedział.
Dla Prawa i Sprawiedliwości, dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości, dla naszych sympatyków. W tym roku nie ma wakacji. Rozpoczynamy tę pracę. Pracę, która przyniosła bardzo dobre wyniki. A ona sprowadza się do jednego. Do kontaktów i do rozmów z mieszkańcami. Myśmy tutaj na Pomorzu Zachodnim docierali nawet nie tyle do gminy, ale co nawet do sołec. Są tego już konkretne efekty. Ja mogę z olbrzymią satysfakcją powiedzieć, że dzisiaj na Pomorzu Zachodnim są gminy, gdzie Prawo i Sprawiedliwość osiągnęła wynik na poziomie 65%. Rzecz kilka lat temu właściwie nie wyobrażam. Przed nami kolejne zadania, kolejne powiaty i kolejne gminy. I damy radę pod jednym warunkiem, że będzie nam towarzyszyła pokora i takie przekonanie, że tylko ciężką pracę. I rozmowami z Polakami możemy przekonać wyborców do oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość.
Wszystko wskazuje na to, że Koalicja Europejska nie wystartuje w jesiennych wyborach w tym samym składzie. Współpracę mają zacieśniać Platforma Obywatelska i Nowoczesna.
Natomiast Rada Naczelna PSL-u podjęła uchwałę o budowie bloku wyborczego na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Do współpracy ludowcy zaprosili ugrupowania, którym bliskie są, jak to określono, wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe.
W Rzeszowie odbyły się w niedzielę centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W uroczystościach wziął udział szef MON-u Mariusz Błaszczak.
W kościele garnizonowym sprawowana była msza święta w intencji weteranów i ich rodzin. Przed pomnikiem generała Władysława Sikorskiego odbył się uroczysty apel.
Minister Mariusz Błaszczak, zwracając się do zebranych, dziękował im za codzienną służbę.
Dziękuję wam za godne reprezentowanie Polski poza granicami naszego kraju. Dziękuję wam za postawę będącą synonimem odwagi, poświęcenia i godności. Dziękuję wam za to, że tak pięknie reprezentujecie Polskę poza granicami kraju. To jest niezwykle ważne, kiedy w ten sposób postrzegają nas nasi partnerzy, nasi sojusznicy, czy to w NATO, czy w Unii Europejskiej, kiedy z szacunkiem odnoszą się do postawy żołnierzy i funkcjonariuszy polskich służb.
Minister wręczył szablę honorową Wojska Polskiego pułkownikowi Grzegorzowi Kaliciakowi, dowódcy obrony ratusza w Karbali w 2004 roku. Aktualnie pułkownik Kaliciak jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa co roku przypada 29 maja. Obecny rząd otacza opieką wszystkich żołnierzy, którzy zostali ranni na polu bitwy.
Starszy chorąży sztabowy w stanie spoczynku Tomasz Kloc, prezes Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, wyraził nadzieję, że ustawa o weteranach będzie jak najszybciej procedowana. W ubiegłym miesiącu za projektem opowiedział się rząd.
Mieliśmy przyjemność uczestniczenia w pracach, które mają za zadanie poprawić opiekę nad weteranami poszkodowanymi, jednocześnie również pewnego rodzaju uprawnienia dla wszystkich weteranów mają być dzięki temu lepsze. Jako osobisty uczestnik tych prac chciałem serdecznie podziękować ministrowi obrony narodowej, który osobiście w tym zespole uczestniczył.
Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa został ustanowiony przez Sejm w 2011 roku. Status weterana posiada w Polsce ponad 22 tysiące osób, a status weterana poszkodowanego 857 osób.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.